Teraz znowu, całkiem niespodzianie, omyłkowo czy też umyślnie, dość, że wpuszczony został do naszej ogólnej stajni. Obchodzi cele dookoła, widzi oficera Wehrmachtu w niemieckim mundurze, mówi mu coś po niemiecku i oto już ci dwaj spierają się zaciekle, gotowi zdawałoby się sięgnąć po broń, gdyby tylko była pod ręką. Minęło 5 lat od końca wojny. Wmawiano nam, że na zachodzie tę wojnę prowadzono tylko dla pucu, więc aż nas dziwi ta zaciekłość. Leżał ci ten Niemiec wśród nas i leżał, a my, Ruscy, wcaleśmy się z nim za łby nie wodzili. Najwyżej śmialiśmy się z niego. Nikt nie dałby wiary opowiadaniu Eryka Arvida Andersena, gdyby nie ta jego nietknięta maszynką fryzura, jedyna chyba taka w całym gułagu, i gdyby nie to jego szczególne wzięcie, i gdyby nie fakt, że swobodnie władał angielskim, niemieckim i szwedzkim. Wynikało z tego, co nam powiedział, że był synem szwedzkiego milionera, więcej, bo miliardera. No, powiedzmy, że tu mógł przesadzić. Po kądzieli zaś był kuzynem generała Robertsona, dowódcy angielskiej armii okupacyjnej w Niemczech. Choć był obywatelem szwedzkim, to podczas wojny wstąpił jako ochotnik do armii angielskiej. Brał istotnie udział w lądowaniu w Normandii. Po wojnie zaś został kadrowym oficerem armii szwedzkiej. Jednakże nie porzucił swoich zainteresowań społecznych. Pragnął zwycięstwa socjalizmu i to pragnienie mocniejsze w nim było od przywiązania do ojcowskich kapitałów. Z głęboką sympatią przyglądał się realizacji socjalizmu sowieckiego i nawet przekonał się naocznie o jego sukcesach, gdy przybył do Moskwy w składzie szwedzkiej delegacji wojskowej. Wydawano na ich cześć bankiety, wożono na zamiejskie dacze, a tam nikt im nie utrudniał kontaktu z szeregowymi obywatelami sowieckimi, z czarującymi artystkami, którym nie śpieszyło się do żadnej pracy i które nader chętnie spędzały z gośćmi czas, nawet w cztery oczy. Przekonawszy się ostatecznie, że triumf naszego ustroju jest nieuchronny, Eryk po powrocie na zachód opublikował jakiś artykuł w obronie sowieckiego socjalizmu i ku jego chwale. Ale tu trochę przesadził. To właśnie go zgubiło. Akurat w tych latach 47-48 wyciągano u nas, skąd się tylko dało, postępowych młodych przedstawicieli Zachodu, gotowych potępić go publicznie. Wydawało się, że wystarczy znaleźć jeszcze ze 20, a Zachód drgnie i runie. Po opublikowaniu artykułu uznano, że Eryk nadaje się w sam raz do tego celu. Służąc w tym okresie w Berlinie Zachodnim, żona została w Szwecji, Eryk odwiedzał pewną niemiecką panienkę we wschodnim Berlinie, co jest grzeszkiem w końcu wybaczalnym. Właśnie u niej pewnej nocy został napadnięty i porwany. Czy nie stąd właśnie wzięło się przysłowie „szedł do gamratki, a trafił za kratki”? Dawny to proceder, nie on widać pierwszy. Przywieziono go do Moskwy, a tam Gromyko, który niegdyś bywał na przyjęciach w domu jego ojca w Sztokholmie i stąd go znał, teraz na zasadzie rewanżu zaproponował młodzieńcowi, aby publicznie wyparł się i kapitalizmu, i własnego ojca. Obiecywał mu za to u nas wszelkie kapitalistyczne luksusy, aż do końca jak najdłuższego życia. Ale chociaż Eryk nic, jak widać, nie tracił z materialnego punktu widzenia, jednak ku wielkiemu zdumieniu Gromyki zareagował oburzeniem i porządnie nawymyślał staremu znajomemu. Nie bardzo wierząc w jego stanowczość, zamknięto go na pewnej daczy pod Moskwą. Dawano jeść jak księciu z bajki. Niekiedy zresztą pozwalano sobie na straszliwe represje. Nie przyjmowano zamówień na określone menu i zamiast upragnionego kurczęcia przynoszono nagle antrykot. Obstawiono go dziełami Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i przez cały rok czekano na przełom. Dziwne, ale jakoś do tego nie doszło. Wówczas dano mu do towarzystwa byłego generała lejtnanta, który miał już za sobą 2 lata spędzone w Norylsku. Liczono zapewne na to, że generał lejtnant opowieściami na temat obozowych okropności skłoni Eryka, aby spuścił trochę stonu. Ale generał zadanie to wykonał źle, a może nie chciał go wykonać. W ciągu 10 miesięcy wspólnego siedzenia zdołał jedynie sprawić, że Eryk poznał trochę rosyjski i że wzmógł w nim się jeszcze wstręt do błękitnych czapek. Latem 50 roku wezwano Eryka jeszcze raz do Wyszyńskiego, któremu również dał odmowną odpowiedź, dając pierwszeństwo świadomości przed bytem, co przeczyło wszelkim zasadom. Wówczas to sam Abakumow odczytał Erykowi decyzję. 20 lat więzienia. Za co? Już sami pluli sobie w brodę, że wplątali się w historię z tym szczeniakiem, ale przecież nie można już go było tak po prostu puszczać na zachód. Właśnie wtedy wpakowano go do osobnego przedziału, gdzie wysłuchał przez ścianę opowieści dziewczyny z Moskwy, aby następnego ranka zobaczyć za oknem gnijące strzechy słomianej riazańskiej Rusi. W ciągu tych 2 lat bardzo wzmogło się w nim uczucie wierności dla Zachodu. Jego wiara w Zachód była taka ślepa, że nie chciał widzieć w ogóle żadnych jego braków, że uważał armie zachodnie za niepokonane, polityków zaś za ludzi bez skazy i zmazy. Nie chciał wierzyć, gdyśmy mu opowiadali, że w czasie, gdy on był izolowany, Stalin zdecydował się na blokadę Berlina i że uszło mu to całkiem bezkarnie. Mleczna szyja Eryka i kremowe jego policzki pokrywały się rumieńcem gniewu, gdyśmy wyśmiewali Churchilla i Roosevelta. Był także pewien, iż Zachód nie pogodzi się z jego uwięzieniem, że teraz, kiedy rozejdą się wiadomości z Kujbyszewskiego więzienia, wywiad zachodni dowie się, że Eryk nie utonął w Szprewie, tylko siedzi w ZSSR i zaraz wykupią go albo wymienią. Przypominał mi bardzo naszych prawomyślnych ortodoksów tą swoją wiarą w wyjątkowość jego losu w porównaniu z losami innych aresztowanych. Nie bacząc na ostre starcia słowne, zapraszał mnie i pewnego mego przyjaciela do siebie do Sztokholmu przy najbliższej okazji. Każdy nas tam zna, mówił ze znużonym uśmiechem. Mój ojciec ma w kieszeni bez mała cały dwór królewski. Tymczasem zaś syn miliardera nie miał czym gęby wytrzeć, więc podarowałem mu jakiś lichy ręczniczek, bo miałem 2. Wkrótce zabrano go na etap. Wciąż pytałem od tego czasu moich przypadkowych znajomych z Szwecji albo ludzi tam jadących, jak znaleźć tę rodzinę. Czy słyszeli o kimś, kto w ten sposób zaginął? Odpowiadano mi z pobłażliwym uśmiechem. Andersen w Szwecji to nazwisko tak samo częste jak Iwano w Rosji. Miliardera zaś tego nazwiska nie ma. I dopiero teraz, po 22 latach, przeglądając ostatni raz rękopis tej książki, doznałem nagłego olśnienia. Toć na pewno zabroniono mu wymieniać prawdziwe swoje imię i nazwisko. Jasne, że Abakumow go uprzedził, iż w takim wypadku natychmiast go każe zlikwidować. Więc pojechał z etapu na etap jako szwedzki Iwanow. Jedynie te poboczne szczegóły swojej biografii powierzał pamięci przypadkowo spotkanych osób, aby zostawić ślad, jakąś wieść o swoim złamanym życiu. A właściwie wciąż miał nadzieję, że zdoła je uratować. Nadzieję ludzką, podobnie jak miliony królików, o których w tej książce mowa, byle przetrwać. A tymczasem oburzony Zachód doprowadzi do jego uwolnienia. Nie doceniał odporności Wschodu i nie rozumiał, że takiego świadka, który sam taką wykazał nieustępliwość, niespotykaną na zmurszałym Zachodzie, nigdy nie puszczą na wolność. A przecież niewykluczone, że jeszcze dotychczas żyje. Uwaga z 1972 roku. A tu trwa dalej przerzucanie ludzi. Sprowadzają ich, wyprowadzają to pojedynczo, to grupami. Posyłają dokądś wciąż nowe transporty. Jest to ruch z pozoru tak sprawny, tak planowy, że trudno nawet uwierzyć, ile w nim niedorzeczności. W 1949 roku stworzone zostają obozy specjalne i oto na mocy czyjejś bardzo wysoko powziętej decyzji masy kobiet przerzucane są z obozów europejskiej północy i z ziem leżących za Wołgą via Stwierdłowsk na Syberię, do Tajszetu, do grupy obozów Ozierlak. Ale już w 50 roku ktoś uznał, że lepiej będzie ściągnąć kobiety nie do Ozierłagu, tylko do Dubrowłagu w okolicach miejscowości Tiemniki w Republice Mordwińskiej nad Wołgą. I oto znów te same kobiety delektując się przy okazji całym komfortem głagowskich podróży, ciągnęły na zachód tą samą drogą przez Swierdłowski Zborniak. W 1951 roku otwiera się nowe obozy specjalne w okręgu Kemerowo, Kamyszłag. Okazuje się, że tu właśnie praca kobiet będzie miała najlepsze zastosowanie. I nieszczęsne kobiety wleczone są teraz do kemerowskich obozów wciąż przez to samo przeklęte swierdłowskie więzienie. Nadchodzi okres wyzwolenia, ale nie dla wszystkich. I te kobiety, które musiały jeszcze odsiadywać resztę wyroku, choć wszędzie już trwała chruszczowowska odwilż, znowu ciągną z Syberii przez Swierdłowsk aż do Republiki Mordwińskiej, bo jednak lepiej będzie ściągnąć je wszystkie do kupy. No ale gospodarstwo mamy wspólne. Należą do niego najdalsze nawet wyspy, a co do odległości, to dla Rosjan nie są one nigdy niczym nadzwyczajnym. Zdarzało się to także z poszczególnymi nieszczęsnymi zekami. Szendryk, wesoły, przystojny chłopak o prostych rysach twarzy, pracował uczciwie, jak to się u nas powiada, w jednym z kujbyszewskich obozów i nie przeczuwał nieszczęścia. A jednak już się zbliżało. Przyszła do obozu pilna dyspozycja i to nie byle jaka, tylko od samego ministra spraw wewnętrznych. Skąd minister mógł wiedzieć o istnieniu jakiegoś szendryka? Aby natychmiast odesłać tego szendryka do Moskwy, do więzienia numer 18. Wyłowiono go więc i posłano tranzytem przez Kujbyszew wprost do Moskwy, przy tym nie do żadnego więzienia numer 18, lecz z całym tłumem innych na słynącą szeroko Krasną Presnię. Sam szendryk o żadnym numerze 18 nie miał zielonego pojęcia, przecież mu nikt o niczym nie mówił. Ale nieszczęście nie spało. Nie minęły dwie doby, a pchnęli go znów na etap i zawieźli tym razem aż na Pieczorę. Krajobraz za oknem stawał się coraz bardziej jałowy i ponury. Chłopak poczuł strach. Wiedział tylko, że jedzie na rozkaz ministra i skoro go tak ostro wiozą na północ, to widać minister ma w ręku jakieś groźne materiały w sprawie szendryka. Niezależnie od wszystkich udręk przeżytych w trakcie tej podróży, szendrykowi skradziono po drodze trzydniowy przydział chleba, więc na Pieczorę przyjechał chwiejąc się na nogach. Pieczora powitała go niezbyt gościnnie. Głodny i zupełnie jeszcze nieurządzony w nowym miejscu, popędzony został po mokrym śniegu do roboty. W ciągu dwóch dni nie zdążyli nawet koszuli wysuszyć ani razu, ani nabić sobie siennika świerczyną, a tu już kazali mu oddać wszystkie obozowe sorty. Znów się do niego zabrali i posłali jeszcze dalej, na Workutę. Widać było, że minister postanowił zgnoić szendryka. No, prawdę rzec, nie tylko jego, ale cały transport. Na Workucie przez miesiąc nikt się szendrykiem nie interesował. Chodził sobie na roboty ogólne, jeszcze nie stanął na nogach jak należy po swoich podróżach, ale już zaczął się godzić z tym podbiegunowym losem. I nagle w biały dzień wezwali go z kopalni, z wywieszonym ozorem pognali do obozu, żeby tam mógł zwrócić sorty i już po godzinie był w drodze na południe. To już wyraźnie pachniało porachunkami osobistymi. Przywieźli go do Moskwy, do więzienia numer 18. Trzymano go w celi przez miesiąc. Po miesiącu wezwał go jakiś podpułkownik i zapytał: no i gdzież też się obywatel podziewał? Jesteście podobno technikiem, konstruktorem maszyn. To prawda? Szendryk przyznał się. I wówczas posłano go na rajskie wyspy. Owszem, są również takie na archipelagu. To miganie ludzkich twarzy, te losy i te opowieści o nich bardzo zdobią zborniaki. A starzy bywalcy obozów radzą: leż tu cicho i nie podpadaj. Jeść dają tylko porcje gwarantowane, to znaczy przydziały minimalne, jakie gułag gwarantuje w razie braku pracy. Ale też nie wysilisz się zbytnio. I kiedy nie jest za ciasno, to przynajmniej wyśpi się człowiek do woli. Można leżeć brzuchem do góry od jednej salamachy do drugiej. Co się człowiek nie naje, to się wyśpi. Tylko ten, kto spróbował już obozowych robót ogólnych, jest w stanie zrozumieć, że więzienie tranzytowe to dom wczasowy, to szczęśliwy los. I dodatkowa korzyść, że kiedy człowiek śpi w dzień, to szybciej wyrok odsiaduje. Grunt to pozbyć się dnia, bo nocy i tak nie widać. Co prawda, pamiętając, że człowieka dopiero praca uczłowieczyła i że jedynie praca wychować może przestępcę, a także mając czasem jakieś roboty pomocnicze do wykonania, czasem też pragnąc podreperować swoje finanse, gospodarze więzień tranzytowych zaprzęgają do pracy również tę swoją przypadkową, wędrowną siłę roboczą. W znanym już nam kotłaskim więzieniu przed wojną roboty te nie były wcale lżejsze niż w obozie. W ciągu jednego dnia zimowego 6-7 wycieńczonych aresztantów zaprzężonych do ciągnikowych sań musiało wlec je 12 kilometrów po zamarzniętej dźwinie aż do ujścia Wyczegdy. Zapadali się w śnieg, wywracali się, sanie więzły w zaspach. Nie można chyba było wymyślić bardziej wyczerpującej pracy. Ale to nie była jeszcze prawdziwa robota, tylko rozgrzewka. Tam przy ujściu Wyczegdy trzeba było załadować na sanie 10 metrów polan i w tym samym składzie, w takim samym zaprzęgu, Repin już nie żyje, a dla nowoczesnych malarzy to nie temat, jakieś chamskie naśladowanie natury, dociągnąć sanie aż do więzienia macierzystego. Co tam obóz? Jeszcze przed obozem przyjdzie na człowieka kryska. Brygadierem przy tych robotach był Kołpajew. Rolę zaś koników grali inżynier-elektryk Dmitriew, podpułkownik kwatermistrzowstwa Bielajew, znany już nam Wasyli Własow. Zresztą wszystkich teraz już trudno sobie przypomnieć. W arzamaskim zborniaku podczas wojny karmiono aresztantów boćwiną. Za to do pracy zaprzęgano na ogólnych zasadach. Obok więzienia działały tam warsztaty krawieckie, folusz i wytwórnia obuwia. Trzeba było w gorącej wodzie z kwasem wałkować surowy filc. Z Krasnej Presni latem 45 roku z dusznych i przepełnionych cel rwaliśmy się do pracy dobrowolnie, byle przez cały dzień mieć czym oddychać, byle móc bez przeszkód i pośpiechu posiedzieć w zacisznym wychodku starcic. Otóż to, o tym środku zachęty władza często zapomina. Gorącym od sierpniowego słońca było to w dniach Poczdamu i Hiroshimy, gdzie statecznie brzęczała samotna pszczoła. I wreszcie, byle mieć prawo do otrzymania wieczorem dodatkowych 100 gramów chleba. Prowadzono nas na przystań nad rzeką Moskwą, gdzie trzeba było wyładowywać drwa. Zadaniem naszym było ściąganie bali z jednego stosu, przenoszenie i układanie z nich innego stosu. Traciliśmy przy tym o wiele więcej sił, niż nam ich przybywało po jedzeniu. Mimo to radzi byliśmy, że możemy chodzić do tej pracy. Zdarza mi się często, że rumienię się, wspominając jakieś wydarzenia z moich młodych lat, a tam właśnie minęły młode moje lata. Wstyd też, jak bieda nie tuczy, ale rozumu nauczy. Okazało się, że z tych oficerskich naramienników, które zaledwie 2 latka podrygiwały, kolysały się na moich barkach, dużo złotego, trującego pyłu osypało mi się w pustkę między żebrami. Na tej przystani rzecznej, a był to również obozik i też otaczała go zona z wieżyczkami, byliśmy tylko przelotnymi wyrobnikami. I ani takiej możliwości nie było, ani nawet nikt się nie zająknął, że ktoś z nas mógłby zostać tutaj dla odsiedzenia kary. Ale kiedy nas tam pierwszy raz ustawiono i szef przeszedł się wzdłuż szeregu, aby wytypować tymczasowych brygadzistów, nędzne moje serce wyrywało się spod wełnianej bluzy. Wyznacz mnie, mnie, mnie. Nie wyznaczono mnie. Po co mi to zresztą było potrzebne? Tylko bym dodał nowe omyłki do starych. O, jak trudno odrzucić myśl o władzy. To trzeba dobrze zrozumieć. Był okres, gdy Krasna Presnia mogła być uważana nieomal za stolicę gułagu. W tym sensie, że dokądkolwiek by człowiek jechał, zawsze musiał o nią zawadzić. Po podobnie jak to jest z Moskwą. Z Taszkentu do Soczi albo z Czernichowa do Mińska najprościej było jechać przez Moskwę. Nie inaczej też było z więźniami. Zewsząd ich ściągano na Krasną Presnię, żeby stamtąd wieść ich dalej. Właśnie w tym okresie ja też tam trafiłem. Presnia dusiła się z przepełnienia. Budowano dodatkowy oddział. Tylko towarowe, bezpośrednie pociągi pełne tych, którzy na różnych frontach dostali wyrok z łaski kontrwywiadu, nie zatrzymywały się w Moskwie, mijając ją po obwodnicy przebiegającej tuż obok Presni, tak, że mogły salutować ją gwizdkami. Ale pasażer przesiadający się w Moskwie ma w końcu bilet i niepłonną nadzieję, że prędzej czy później pojedzie w przewidzianym kierunku. Na Presni zaś pod koniec wojny i zaraz po niej nie tylko przybywający, ale nawet najwyższa zwierzchność, nie wyłączając szefów gułagu, nie mogła powiedzieć z góry, kto i dokąd teraz pojedzie. Ład więzienny nie był jeszcze wtedy tak wykrystalizowany jak w latach 50. Żadnych marszrut ani rozkazów wyjazdu nikomu wtedy do papierów z góry nie wpisywano. Były na nich co najwyżej uwagi służbowe, stale pod strażą, wykorzystywać tylko do robót ogólnych. Pliki więziennych akt w poniszczonych skoroszytach, gdzieniegdzie przewiązane wystrzępionym sznurkiem albo jego papierowym erzacem, przynoszone były przez sierżantów z eskorty do drewnianego budyneczku więziennej kancelarii i tam ciskano je na półki, na stoły, pod krzesła albo po prostu na ziemię w przejściu, podobnie jak sami więźniowie leżeli w celach, gdzie leżały w rozsypce, w nieładzie, zmieszane ze sobą. Jedna, druga, trzecia izba po kolei zapełniała się tymi rozsypanymi aktami. Sekretarki z więziennej kancelarii, upasione, leniwe wolniaczki w pstrych sukniach, pociły się od upału i wciąż się wachlując, flirtowały z oficerami eskorty i straży więziennej. Żadna z nich nie miała ochoty ani siły, aby się przekopywać przez te chaotyczne zwały papieru. A transporty trzeba było jednak wysyłać. Kilka razy tygodniowo wyruszał czerwony eszelon. A każdego dnia setki ludzi odjeżdżało ciężarówkami do bliżej położonych obozów. Akta każdego zeka należało odsyłać razem z nim. Kto miałby sobie tym głowę zawracać? Kto miałby sortować papiery i wybierać ludzi do kolejnego transportu? Powierzono tę pracę kilku specjalnie wyznaczonym więźniom ligawym, czyli powiernikom straży więziennej, także donosicielom, albo nawet jakimś łazikom, kandydującym na prominentów w zborniaku. Chodzili sobie swobodnie, bez nadzoru po korytarzach więzienia, mieli wstęp do budynku kancelarii, od nich zależało, czy twój skoroszyt dołączony będzie do papierów złego transportu, ale mogli też przysiedzieć fałdów, odnaleźć teczkę i pchnąć ją do transportu dobrego. Że istnieją całe obozy, słusznie uważane za fatalne, co do tego nowicjusze nie mylili się, ale że bywają również jakieś lepsze, to była iluzja. Lepsze mogą być nie obozy, tylko pewne zajęcia i sytuacje w tych obozach, a to załatwić sobie można już tylko na miejscu. To, że cała przyszłość aresztanta zależała od jakiegoś drugiego więźnia, z którym być może należałoby pogadać, choćby za pośrednictwem łaziebnego, któremu trzeba by ewentualnie dać coś w łapę, choćby przez magazyniera, było jeszcze przykrzejsze, niż gdyby ten los zależał od wygranej w kości. Ta niesłychana szansa, którą tak łatwo tu można przegapić, aby za cenę skórzanej kurtki pojechać do uzdrowiska Nalczyk zamiast do Norylska, a za kilo słoniny do Srebrnego Boru pod Moskwę zamiast do Tajszetu. A może jednak straci człowiek raczej i kurtkę, i słoninę. Jątrzyła tylko i drążyła strudzone nasze dusze. Być może ktoś uzyskał coś w ten sposób. Może ktoś się na tej zasadzie gdzieś urządził. Ale szczęśliwsi byli ci, którzy nic nie mieli do ofiarowania. Albo którzy wyrzekli się takich rojeń. Poddanie się wyrokom losu, rezygnacja ze świadomego wpływania na kształt własnego życia, przyjęcie do wiadomości, że nie sposób przewidzieć ani tego, co dobre, ani tego, co złe. Łatwo natomiast zrobić krok który będziesz sobie całe życie wyrzucał, wszystko to zmniejsza w pewnym stopniu ciężar kajdanków, uspokaja i nawet jakoś oczyszcza człowieka. Tak oto więźniowie leżeli pokotem w celach. Ich losy zalegały nieprzebytymi zwałami w izbach więziennej kancelarii. Funkcyjni zaś brali teczki z tego kąta, gdzie im było najbliżej. I dlatego jeden zek musiał 2 i 3 miesiące z rzędu zdychać na tej przeklętej presni. Drugi zaś przeskakiwał przez nią z szybkością meteoru. Przez ten ścisk, pośpiech i nieporządek zdarzała się niekiedy w presni, podobnie jak w innych zborniakach, tak zwana zamiana wyroków. 58. to nie groziło, ponieważ wyroki tych ludzi były to, jakby powiedział Gorki, wyroki z dużej litery. Zaplanowane były właśnie jako duże i nawet kiedy dobiegały już końca, okazywało się, że wcale końca nie mają. Ale dla poważniejszych złodziei i morderców miała sens zamiana z jakimś prostaczkiem i pospolitakiem. Albo oni sami, albo ktoś z ich pomocników przysiadali się do takiego pospolitaka i ze współczuciem zaczynali go wypytywać. Ten zaś, ani wiedząc, że więzień krótkoterminowy nie powinien w zborniaku nic o sobie mówić, zwierzał się z całą naiwnością, że nazywa się, powiedzmy, Wasyli Parfionycz Jewraszkin, że urodził się w roku 1913, że całe życie mieszkał w Semidubiu, a siedzieć ma aż cały rok ze 109 artykułu za opieszałe wykonanie obowiązków służbowych. Później ten Jewraszkin spał sobie, a może nawet nie spał, ale w celi taki hałas, a pod okienkiem w drzwiach taki tłok się zrobił, gdy je uchylono, że wcale nie można było przecisnąć się bliżej i usłyszeć, jak na zewnątrz w korytarzu ktoś pospiesznie i niewyraźnie czyta spis wysyłanych najbliższym transportem. Jakieś nazwiska powtarzano później, wywołując ludzi z głębi celi, ale Jewraszkina nikt nie wywołał, ponieważ zaraz po odczytaniu tego nazwiska na korytarzu jakiś knajak, bardzo uniżenie, potrafią to kiedy trzeba, przesunął się przez kraty i cicho, lecz z pośpiechem zameldował. Wasyl Parfionycz, rocznik 1913, wieś w Semidubie, artykuł 109, pierwszy rok. Po czym prędziutko pobiegł po rzeczy. Prawdziwy Jewraszkin ziewnął, położył się na narach i cierpliwie oczekiwał na wezwanie następnego dnia, a także po tygodniu i po miesiącu. Ośmielił się wreszcie zapytać oddziałowego, dlaczego właściwie nie biorą go do transportu, a jakiegoś zwiagę to codziennie z każdej celi wywołują. I kiedy po miesiącu albo po 6 miesiącach zdołają wreszcie przeczesać całe więzienie, robiąc apel według spraw, to zostanie im w ręku jedna tylko sprawa, niejakiego zwiagi, recydywisty, 2 morderstwa i obrabowanie sklepu, 10 lat, oraz pewien nieśmiały szaraczek, który twierdzi, że nazywa się Jewraszkin. Ale z fotografii nic nie widać. I to jest właśnie zwiaga. I wpakować go trzeba do karnego obozu i w Dellac, bo inaczej trzeba by się przyznać, że popełniono omyłkę. A tamtego Jewraszkina, którego wysłano wtedy, to się teraz już nie odnajdzie, bo spisy też pojechały. Zresztą miał tylko ten roczek. Posłano go do robót polnych, bez eskorty. Jeden dzień pracy liczył mu się za 3 dni odsiadki, albo więc uciekł i już dawno jest w domu.